Dzień dobry, właściwie dobry wieczór. Chciałbym Państwa powitać na panelu, moim zdaniem poruszającym bardzo ciekawe tematy, bo będziemy dzisiaj mówili o wyzwaniach podatkowych w gospodarce po pandemii. Zaprosiliśmy trzech wybitnych ekspertów, pana Adama Abramowicza, pana Dominika Jana Gajewskiego i pana Pawła Felisa. Myślę, że warto byłoby zacząć od sprawy szalenie ważnej, przed którą uciekają jak dotąd wszystkie polskie rządy, czy od sprawy podatku katastralnego. Z podatkiem katastralnym jest tak, mój nauczyciel angielskiego 20 lat temu uciekł z Anglii po wielkich zamieszkach, które tam wybuchły, po podwyżce podatku katastralnego, ponieważ biedna wdowa płaciła podatek katastralny tej samej wysokości od metra kwadratowego jak milioner. W związku z czym biednej wdowy nie było stać na to, żeby mieszkała w swoim domu, wybuchły zamieszki uliczne, były walki z policją. Jak to może wyglądać w Polsce? Czy podatek katastralny zostanie tutaj wprowadzony i czy też rzeczywiście może nam grozić kryterium uliczne?
Ja, jeśli panowie pozwolą, to zaproponuję też takie ujęcie, żeby jednoznacznie też wyrazić myśl, że te problemy podatkowe, które zapewne dzisiaj omówimy, nie wszystkie, bo ich jest znacznie więcej, żeby one nie były utożsamiane z sytuacją, prawda, że nagle pojawił się problem pandemii i w związku z tym tego typu problemy podatkowe są problemami palącymi, wymagającymi niejako natychmiastowego działania. To są problemy podatkowe, które są w jakiejś przestrzeni już od pewnego okresu. Są przymiarki, prawda, z różnych względów na pewne konstrukcje podatkowe rządzący się nie decydują. Natomiast bez względu na to, czy to mówimy o podatku, ja pozwolicie panowie, że nie będę używał sformułowania katastralny, bo z drugiej strony mógłbym przez pomyłkę powiedzieć też kastralny, prawda, albo katastrofalny. Więc może bezpieczniej tak naukowo ad valorem, tak, od wartości. Bez względu na to, czy to jest ten podatek, czy podatek cyfrowy, czy od powierzchni, prawda, czy podatek dochodowy, spójrzmy na to w takim szerszym kontekście i może nie przez pryzmat funkcji, jak to najczęściej bywa, aczkolwiek one są istotne, no bo z jednej strony z punktu widzenia podmiotu czynnego, czyli władzy publicznej, chodzi o odpowiednie wpływy, tylko tak na marginesie często konstruktorzy systemów podatkowych zapominają o tej stronie kosztowej, koncentrując się, prawda, na tych dochodach, które spodziewa się z tytułu wprowadzenia danej daniny publicznej. A z drugiej strony mamy, i to jest chyba bardzo, no, zdecydowanie bardzo istotne, podmiot bierny, tak, czyli podatnik, który styka się z określoną konstrukcją podatkową i która niewątpliwie w jego sytuacji, no, mówiąc tak kolokwialnie, namiesza, tak, bo zmniejsza jego siłę nabywczą. Wpływa na jego decyzje w zakresie czy to inwestycji, czy działań takich bieżących. I teraz po tym wprowadzeniu, jeśli pan zapytał o podatek ad valorem, to powiem tak, tym szerszym kontekstem jest to, aby to usytuować w całej takiej, powiedziałbym, gospodarce finansowej jednostek lokalnych. Bo jeśli to ma sprowadzać się tylko do tego, że zamiast podatku od powierzchni pojawi się podatek od wartości, który niewątpliwie, żeby nie było wątpliwości, spowoduje wzrost ciężaru podatkowego dla wielu podatników, zwłaszcza osób fizycznych, tych nieprowadzących działalności, czyli tych, którzy wykorzystują nieruchomości w celu zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb, bo w przypadku przedsiębiorców jest inaczej, prawda? Te stawki podatkowe, jak doskonale wiemy, są wielokrotnie wyższe. Więc tutaj chodzi o to, czego oczekujemy od tej daniny i jak ona rzeczywiście będzie wkomponowana w tę samodzielność finansową jednostek lokalnych, prawda? Na ile konstruktorzy pozwolą gminom decydować o poszczególnych elementach konstrukcyjnych tego podatku. Może na razie tyle.
Jeśli... Przepraszam bardzo, ale nie powiedzieliśmy o pewnej ważnej rzeczy. Podatek katastralny generalnie ma też swoje dobre strony, bo to nie tylko ściąganie daniny. On na przykład w Anglii, ale też w innych krajach zachęca osoby samotne zajmujące ogromne powierzchnie do rezygnacji z tych powierzchni. Natomiast rodziny wielodzietne, rodziny, które chciałyby mieć, które powinny mieszkać w większych powierzchniach, wtedy mają większe szanse na zajęcie tych powierzchni. W takim kraju jak nasz mamy ogromny problem z mieszkaniami. No, brakuje kilku milionów mieszkań. Więc tego rodzaju podatek mógłby również pełnić pozytywną rolę.
Znaczy, nie ulega wątpliwości to, co pan powiedział, że to jest ważne. Tutaj w takiej sytuacji można by wykorzystać oddziaływanie tego podatku właśnie na wiele takich działań. Kwestia chociażby zagospodarowania niewykorzystanych, prawda, powierzchni. No, brutalnie można powiedzieć, w gospodarce rynkowej podatniku, właścicielu, masz taką nieruchomość, na jaką cię stać, tak? Ale z drugiej strony też spójrzmy na to w ten sposób, że nas otacza szereg podatków, prawda? I tutaj z drugiej strony nie może też być, ja badam ten podatek, żeby nie było wątpliwości, od wielu lat, ja byłem swego czasu tak bardzo optymistycznie nastawiony, zestawiając właśnie szereg zalet, wad tej konstrukcji, ale im bardziej się tą konstrukcją zajmuję, to przyznam szczerze, że mam takie mieszane odczucia. To nie jest to, że uważam, że tej konstrukcji być nie powinno, tak, ale przy pewnych założeniach, żeby nie sprawić, że dojdzie do znacznego zwiększenia skali fiskalizmu, żeby to nie było w ten sposób postrzegane, że na mapie, prawda, tych podatków pojawi się kolejny punkt, kolejny ciężar, tak? Bo w tej chwili, no, nie oszukujmy się, podatek od nieruchomości w tej konstrukcji, która funkcjonuje, specjalnie, no, my go nie odczuwamy, prawda, poza przedsiębiorstwami, ale z drugiej strony też warto dodać, że jeśli spełnione są tutaj te reguły, te warunki, o których ustawodawca wspomina w podatkach dochodowych, prawda, panie profesorze, to można wpisać to sobie, potraktować jako koszt uzyskania przychodu, czyli częściowo to neutralizuje.
Dziękuję. Jeszcze profesor Gajewski może, prosiłbym o dwa słowa, bo mówił o bardzo ciekawym modelu węgierskim a propos katastru.
Wydaje mi się, że też trzeba spojrzeć na podatek katastralny z dwóch pól widzenia. Po pierwsze, wprowadzenie tego podatku z punktu widzenia podatnika, czyli osoby fizycznej, i z punktu widzenia interesu jednostek samorządu terytorialnego, które ma z tą korzyść do swojego budżetu. To jest z jednej strony. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, że podatek katastralny jest podatkiem, który tak naprawdę nie odważył się, i tutaj podkreślam, nie odważył się wprowadzić żadne państwo z Grupy Wyszehradzkiej. Polska nie ma tego podatku, Czechy się nie zdecydowały, Słowacja się nie zdecydowała, w zasadzie Węgry się nie zdecydowały. Na Węgrzech chociaż jest dość specyficzne rozwiązanie i bardzo ciekawe, że ustawodawca dał możliwość władzom lokalnym ściśle określonych regionów, czyli takim odpowiednikom naszych gmin, możliwość wprowadzenia takiego podatku katastralnego. Jeżeli przejrzymy sobie sytuację na przykład na Węgrzech, miasta na to się nie decydują, ale małe gminy wiejskie idą w tym kierunku. Oczywiście podatek katastralny wiąże się z wieloma różnymi problemami. Myślę, że nie ma dzisiaj takiego mądrego, który powie zero-jedynkowo, lepiej go wprowadzić albo lepiej go nie wprowadzić. Ma wiele aspektów, chociażby z punktu widzenia takiego, że jest to podatek, który na pewno zwiększy obciążenie osób fizycznych. I to nie ulega wątpliwości. Jeżeli popatrzymy również na średnią, jeśli chodzi o obciążenia w zakresie podatku od nieruchomości w Polsce, no te obciążenia naprawdę są niewielkie, jeśli chodzi szczególnie niewielkie co do Europy Zachodniej. Więc tutaj na pewno będą decydenci bardzo mocno zastanawiali się, czy podjąć takie ryzyko, ryzyko polityczne, pamiętajcie Państwo, bo jednak trafi to nie tylko w tego bogatego, co ma to willę, co pan redaktor mówi, czy zamek, ale również jednak w tą osobę fizyczną, emeryta, rencistę, czy osobę, która jest najmniej zamożna. Więc na pewno trzeba zwrócić na to uwagę z punktu widzenia, jakby powiedzieć, interesu jednostki, ale interesu również budżetu jednostek samorządu terytorialnego.
Ja przepraszam, panie rzeczniku, oczywiście tylko tak ad vocem odnośnie tego, co pan profesor powiedział. I dobrze, żeby nie było wątpliwości, że do tej pory tego systemu, prawda, nie wprowadzono. Z tego względu, że to byłaby, mówiąc kolokwialnie, całkowita klapa, prawda? Bo nie spełniamy w dalszym ciągu szeregu niezbędnych warunków. Myślę tutaj, czy to o prawidłowo funkcjonującym systemie katastralnym, powszechnej taksacji, prawda? Decyzja, prawda, co do kompetencji gmin w zakresie kształtowania poszczególnych elementów konstrukcyjnych.
No, poza tym Polacy są znani ze sprytu. Jak Państwo pewnie pamiętacie, w okresie komunistycznym można było budować dom, o ile pamiętam, do 100 metrów kwadratowych, a ludzie budowali różne przybudówki, piwnice, piętra pośrednie i mieli po 200-300 metrów, więc pewnie by to u nas też tak wyglądało, bo jesteśmy specjalistami w dziedzinie obchodzenia prawa.
Tak? Państwo się wypowiadają w tym punkcie z punktu widzenia nauki, badania. Ja jestem praktykiem, reprezentuję małe i średnie polskie przedsiębiorstwa i temat, który był zadany, czyli reforma systemu podatkowego po pandemii, wskazywał na to, że może byśmy tutaj chcieli poszukać rozwiązania dobrego dla gospodarki i dla budżetu państwa po okresie, przypomnę, no niezwykle wytężonych wydatków, ponad 200 miliardów złotych nowego zadłużenia poprzez emisję obligacji. Nadal nie ma powrotu w wielu branżach do obrotu sprzed blokady. I w momencie, gdybyśmy chcieli jako antidotum na tą trudną sytuację wprowadzić podatek katastralny, to ja się tutaj przychylam do pana wypowiedzi, że to byłby katastrofalny podatek. Ja przypomnę tylko o tym, jak przedsiębiorcy właśnie reagowali na blokadę w momencie, kiedy ona nastąpiła. Otóż najpierw wołali o pomoc, kiedy zupełny brak przychodów, nie z ich winy, bo w ramach rozporządzenia rządowego oni musieli zamknąć firmy, nastąpił, a trzeba było spłacić stały czynsz chociażby, który przecież nie jest także obojętny, jeśli chodzi o podatek. No podatek w tym czynszu tam sobie jest. Podatek katastralny, który zwiększyłby czynsz w tym momencie, no to by jeszcze bardziej obciążył firmy. Plus, to mówię teraz o opłatach czynszowych, gdzie zwracali się także przedsiębiorcy do rzecznika, proszę nas w jakiś sposób ratować. Myśmy apelowali do samorządów o zawieszenie tego podatku na okres z blokady działalności firm. Trudno się zresztą było dziwić, państwo polskie odebrało możliwość prowadzenia działalności i w pierwszej fazie nie zaproponowało nic w zamian. Ludzie byli przerażeni. Druga sprawa to był właśnie podatek, żeśmy apelowali też do samorządów, aby dokładnie w tym samym przypadku firmy, która nie może działać z powodu tego, że ma działalność zawieszoną rozporządzeniem, żeby także zawiesić podatek od nieruchomości. W mojej ocenie ten podatek w tej chwili nie jest możliwy ani do wprowadzenia ze względów politycznych, ani ze względów praktycznych, za to jest możliwa reforma podatkowa innych podatków i nie tylko, że jest możliwa, ale jest konieczna w tej chwili, aby nadrobić to, co budżet stracił w tej chwili, ale żeby to nadrobienie nie wiązało się z tym, że koszty ponoszą firmy, które w tym momencie, gdyby były obciążone podatkiem większym, no, traciłyby też konkurencyjność. ale można patrząc także na kraje zachodnie, zwłaszcza na ich politykę wobec małych i średnich firm, skonstruować system, który dla przedsiębiorców powoduje zmniejszenie kosztów naliczania podatku, zmniejszenie kosztów jego odprowadzania. To są te wszystkie systemy ryczałtowe, które istnieją, o których także dzisiaj mówi premier i no, nie wiemy, dlaczego to się opóźnia, bo było zapowiedziane w tamtym roku, że podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych będzie kwota podniesiona do 2 milionów euro. Do dzisiaj tego nie ma, kiedy to jest dzisiaj potrzebne jak tlen dla polskiego MŚP. No, liczymy na to, że wkrótce się ten projekt pojawi. On przypomnę, będzie tak skonstruowany i to się da policzyć, że wpływy podatkowe wcale nie będą mniejsze niż w tej chwili, bo mamy wyniki z wpływu podatków z poszczególnych branż. Można ustalić stawkę podatku przychodowego tak, żeby nawet wpływ był lekko większy. My już mamy takie obliczenia dla niektórych branż w biurze rzecznika i w tym kierunku powinniśmy iść. Powinniśmy także iść w kierunku dyskusji na temat składek ZUS-u. Ja wiem, że to nie jest wprost podatek, no ale on ma wszystkie cechy podatku, więc to jest również niezwykle w tej chwili system dla dużej części przedsiębiorców opresyjny. On jest degresywny, no krótko mówiąc, tak? On jest tak skonstruowany, że dla firm o niskim dochodzie ta danina stanowi dużo większy procentowy udział niż dla firm o wysokim dochodzie. No to jest niespotykane. Taki system, no, panowie naukowcy przyznacie, nie stymuluje rozwoju, jeżeli jest degresywny, czyli karze tych, którzy mają niższy dochód. Najlepszy jest jednak system taki, który mobilizuje do rozwoju, do pracy, daje satysfakcję. A więc tutaj mamy w tych dwóch sferach bardzo dużo do zrobienia. Mamy też VAT, na którym też trzeba dyskutować. Wiem, że ten pomysł przez polityków został odesłany do lamusa 3x15, który kiedyś krążył i był polem do dyskusji. No ale jest pytanie, czy dalej warto utrzymywać te kilka stawek, dając możliwość zamieszania, możliwość, kilka stawek w VAT-ie to od razu możliwość kombinacji, tak? To jeżeli już ci, co wymyślili ten podatek, chcieli, żeby on jakkolwiek działał, no to od razu powinni założyć, że jest to jedna stawka. W momencie, kiedy jest kilka stawek, to wiemy, co się dzieje. A więc szukajmy w innych podatkach tych rezerw, które teraz powinniśmy uruchomić, bo proszę Państwa, łatwo nie będzie. Nie wiem, czy tutaj są na sali przedsiębiorcy, ale jeżeli są, to oni wiedzą. No oczywiście nie wszyscy, bo jak ktoś tutaj reprezentuje dzisiaj branżę sprzedaży przez internet albo logistykę i dostarczanie paczek, no to akurat te firmy się mają dobrze i myślę, że nie narzekają, ale jest dużo branż, które po prostu widzą czarny tunel, bo w tej chwili bez zmian właśnie instytucjonalnych, zmian w prawie, które zresztą nasze biuro rzecznika opracowało, jest tak zwana dziesiątka rzecznika, razem z 237 organizacjami z Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku. Zachęcam Państwa do wejścia na naszą stronę i spojrzenia. Tam jest takich 10 instytucjonalnych zmian, także podatkowych, właśnie upraszczających te podatki i zdejmujących koszty ich naliczania. Bez tego no niestety nasza gospodarka długo jeszcze będzie wracała do stanu przed pandemii, a przecież musimy spłacać te wszystkie zaciągnięte długi, któreśmy zaciągnęli, ratując firmy i miejsca pracy.
A jeśli można, przepraszam panie redaktorze, bo tak, bo tu wybrzmiały ciekawe problemy z ust pana rzecznika i w sumie w sposób taki płynny pan przeszedł do kolejnych konstrukcji i zapewne dobrze, prawda, bo chyba już biorąc pod uwagę też upływający czas, myślę o tym katastrze, moglibyśmy spokojnie zakończyć. Natomiast ja może powiem tak, nie zamykajmy drogi, nie twierdźmy, że to jest konstrukcja, która nie ma racji bytu, natomiast oprócz tych warunków, prawda, które nakreśliłem technicznych, które muszą być bezwzględnie spełnione, być może w kontekście tego, co pan mówi, reformy, być może jest konieczność, znaczy pomyślenie o zreformowaniu systemu podatkowego tak, aby punkt ciężkości przesunąć z podatku w ramach bezpośrednich, z podatków dochodowych właśnie na podatki majątkowe, tak, to po pierwsze. Po drugie, a propos ryczałtu, tylko nie zapominajmy, że oprócz tego, o czym Pan mówił, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest jeszcze karta podatkowa. I teraz ja powiem tak, tak prowokacyjnie, od strony naukowej, mi się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie podoba. Dlaczego? Bo uważam, że to jest hybryda, przepraszam za sformułowanie, to jest takie, powiedziałbym, połączenie zasad ogólnych z formą ryczałtową, bo Pan doskonale wie, że to nie jest klasyczny ryczałt, prawda? I może się okazać, że dla wielu przedsiębiorców, aktywnych przedsiębiorców, których działalność nie sprowadza się tylko do jednego rodzaju działalności gospodarczej, bo sprawa, proszę Państwa, jest oczywista, gdy jest to jeden rodzaj działalności gospodarczej, prawda? I kiedy mam określoną stawkę. Natomiast sytuacja się komplikuje, gdy tych działalności ten Kowalski wykonuje więcej. W takiej sytuacji, co jest charakterystyczne dla tej formy, są zróżnicowane stawki podatkowe i to okazuje się, że wypełnienie tego PIT-28 dla niektórych może być wyzwaniem. Natomiast ostatnia rzecz a propos też VAT-u, żeby ten wątek domknąć, zgodzę się, potwierdzę słowa pana rzecznika, tak, od strony powiedziałby też naukowej, nawiązując do teorii optymalnego opodatkowania, w zakresie podatków konsumpcyjnych, niezróżnicowany podatek konsumpcyjny, ale właśnie z jedną stawką podatkową.
Wydaje mi się, że w ten sposób łagodnie przeszliśmy do drugiego tematu, który postanowiliśmy poruszyć w czasie tego panelu, czyli do tego, jak podatki mogą wpływać pozytywnie na innowacyjność w gospodarce.
Ja pozwolę sobie przejąć głos w tej chwili i niewątpliwie bardzo dużo tematów zostało wrzuconych podatkowych, które nie da się tak w jednym koszu przeanalizować. Pamiętajmy o jednej rzeczy, że podatek VAT jest podatkiem bardzo mocno uzależnionym od prawa unijnego i my, czyli ustawodawca krajowy, ma ściśle określone możliwości i uzależniony jest również od dyrektywy unijnej. To jest jakby pierwsza zasadnicza sprawa. Zgadzam się jak najbardziej, że zróżnicowanie stawek powoduje pewnego rodzaju możliwość nadużyć. To zresztą było widziane w kontekście luki VAT, łańcuchowych nadużyć, etc. i tak dalej. Natomiast jeżeli rozmawiamy też o małych i średnich przedsiębiorcach, to wydaje mi się, że powinniśmy podyskutować, nawiązując również od tej innowacyjności, o reformie systemowej w zakresie opodatkowania podatków dochodowych, ale z jednej strony małych i średnich przedsiębiorstw, a z drugiej strony korporacji. Wydaje mi się, że bardzo ciekawym i interesującym rozwiązaniem, które Ministerstwo Finansów powinno podjąć, to przede wszystkim pewnego rodzaju rozróżnienie. Inaczej opodatkowywać małych, średnich przedsiębiorców, inne zastosować ulgi, inne rozwiązania, inne instrumenty, które mogłyby uszczelniać nawet w zakresie luki w podatkach dochodowych, a inne w stosunku do podatków, inne w stosunku do korporacji międzynarodowych. Szczególnie tutaj, co rozmawialiśmy nawet wcześniej, odnośnie takiego podatku cyfrowego, gdzie widać gdzieś również pewnego rodzaju też niesprawiedliwość, która też się przejawia na arenie europejskiej, bo tu trzeba powiedzieć, podatek cyfrowy przecież jest dyskusją polegającą na tym, że wszyscy chcą wprowadzenia tego podatku cyfrowego łącznie z samymi zainteresowanymi, a jakby powiedzieć, nie ma pomysłu. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Pewnego rodzaju niesprawiedliwość wynikająca właśnie z tego, że duże giganty nie są w stanie zapłacić albo świetnie sobie, jakby powiedzieć, radzą z legislacją, rzutuje to na małych i średnich przedsiębiorców. Mieliśmy dzisiaj o godzinie 12 prezentowanie raportu i jednym z bardzo istotnych elementów było to,
w ramach naszych badań obciążenia dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań podatkowych. I proszę Państwa, takim bardzo ciekawym, myślę, że tą konkluzją tego są badania Banku Światowego, które pokazują, że przeciętnie przedsiębiorca w Polsce musi przeznaczyć 334 godziny w ciągu roku na wszelkiego rodzaju obowiązki o charakterze podatkowym, czyli takie administracyjne. Na przykład na Węgrzech 277, w Czechach 180, w Słowacji 130. Zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli powiemy sobie tak, mały i średni przedsiębiorca, to przede wszystkim no nie stać go na pewnego rodzaju obsługę dużych kancelarii, dużych doradców, bo często on spina ten zysk tak, żeby mieć ten dochód wypracowany. Oczywiście przy dużych podmiotach gospodarczych nie będzie tego problemu. Więc w dużej mierze trzeba się zastanowić, wprowadzając rozwiązania związane z systemem podatkowym, rozróżnienie. A mianowicie nie stosować armaty do muchy i odwrotnie, szpady do słonia.
No, wydaje mi się, że tych armat czasem u nas jest troszeczkę za dużo. Jak nie strzelać z armat do przedsiębiorców, zwłaszcza do tych drobnych, tylko jak ich sensownym systemem podatkowym zachęcać do działań w dziedzinie nie tylko innowacyjności. Jak to zrobić?
Ja tutaj się
zgadzam
z przedmówcą, że zupełnie inna sytuacja jest w sektorze MŚP, inna w korporacjach i to dotyczy nie tylko podatków, ale także rozwiązań prawa pracy, w ogóle wszystkich ustaw dotyczących przedsiębiorczości. Tam są zupełnie inne realia. Ja lubię patrzeć na doświadczenia innych krajów. No, w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inne prawo podatkowe właśnie dla dużych, zupełnie inne dla małych. W Wielkiej Brytanii, pan operował tymi godzinami, ile tu trzeba tam zużyć. Otóż mikroprzedsiębiorca w Wielkiej Brytanii to nie wiem, czy 5 godzin ma, dlatego że on ma tylko dwa obowiązki. Jeden raz na kwartał albo raz na rok wypełnić deklarację podatkową, prostą jak konstrukcja CEPA, no niech. Tak zacząłem, to zastanawiałem się, czy mogę użyć takiego sformułowania, no ale jest to prosta niezwykle konstrukcja, ponieważ są to podatki głównie zryczałtowane, więc proste do wyliczenia. I dwa, zapłacić ubezpieczenie społeczne w wysokości, uwaga, w przeliczeniu z funtów na złotówki 50 zł miesięcznie. A jeszcze ten mikrus to nawet z tego może się zwolnić, jak bardzo nie chce być ubezpieczony. Więc patrzmy na doświadczenia innych krajów. Ja właśnie nie wiem, dlaczego z takim uporem polscy politycy nie chcą patrzeć na doświadczenia innych krajów. Ja myślę, że panowie naukowcy też przecież macie modele zastosowane gdzie indziej i jak one skutecznie oddziaływują na gospodarkę. Jak my pokazujemy jako MŚP, że na przykład w Niemczech dobrowolny ZUS, który jest od zawsze tam, dla przedsiębiorców oczywiście, nie dla pracowników, przynosi doskonałe efekty, to padają argumenty, ale to są Niemcy, a nie Polska. Jak mówimy, dobrze, jeżeli niedobrowolny ZUS z Niemiec, no to weźmy system angielski, tak? Tam ten mikroprzedsiębiorca płaci składkę zbliżoną do naszego KRUS-u. No ktoś kiedyś w Polsce wymyślił, że taki mały przedsiębiorca nie jest w stanie zapłacić wysokiej stawki, a rolnik, czyli rolnik, tak? No bo rolnik jest przedsiębiorcą, wyłączył rolników, no i to tam działa. Niska składka, niska emerytura. Z drugiej strony, dlaczego, nie wiem, nie ma dyskusji na temat, ja przepraszam, że przechodzę z podatków na ubezpieczenia, ale to jest dla gospodarki naprawdę bardzo poważny element. No my mamy dzisiaj obciążenie płac, państwo jako przedsiębiorcy zatrudniacie pracowników, to wiecie, 65%, płacicie 1000 zł, 650 trzeba odprowadzić. No to jest niezwykle obciążający gospodarkę danina, niezwykle obciążająca. Jak się popatrzy w innych krajach, oczywiście tam też są te obciążenia, tylko jest pytanie takie, czy jeżeli 65% jest w bogatym kraju Europy Zachodniej, gdzie zupełnie inne warunki prowadzenia działalności i w Polsce, to czy my, chcąc dogonić Zachód, możemy stosować takie same warunki. I jeśli chodzi o innowacyjność, to nie wiem, może też się okaże to jakimś obrazoburcą, ale ja uważam, że jeżeli firma, i też mówię tu o MŚP, ma potrzebę wprowadzenia jakiejś innowacji, no to musi mieć pewność, że ta innowacja przełoży się na większy przychód, zmniejszenie kosztów, no czyli na wynik ekonomiczny tej firmy. Jeżeli politycy zaczynają stymulować tą innowacyjność poprzez system podatkowy, to się okazuje, że i to jest w praktyce, nie wiem, czy Państwo macie takie badania, ale to w praktyce się okazuje, że to jest strzelanie z armaty właśnie do, nie wiem, zupełnie pusty gest. On się w ogóle nie przekłada na żadną innowacyjność. Po prostu zaburza cały system prowadzenia działalności gospodarczej, nie przynosi założonego efektu. Już lepiej jest zastosować przy innowacji system kredytów, tak, czy ułatwień kredytowych, no bo rzeczywiście potrzeba jest środków na to, żeby jak coś wprowadzić, tak, a nie ustawiać system podatkowy, różnicując takie działania, bo to się kończy ekonomiczną klapą. Już nie chcę nawet podawać przykładów takich różnych innowacji typu łopata do odśnieżania i takie inne rzeczy, za które też uznawano, że te działania są innowacyjne. No po prostu gospodarka nie lubi ingerencji. Jeżeli są dla zasady podatkowe, one powinny być równe dla danego sektora, tak najprostsze dla MŚP, dla korporacji, może być bardziej skomplikowane, ale równe dla wszystkich. W tej chwili, proszę Państwa, ta pomoc publiczna, która idzie z powodu blokady i COVID-u, no to zobaczcie, co się teraz dzieje. No, pierwsza ta transza pomocy, no, była bardzo potrzebna. Przenieśliśmy substancje firm, uratowaliśmy miejsca pracy. W zasadzie były jakieś reguły. One możemy się zżymać, czy 25% utraty przychodu w stosunku do poprzedniego roku dawało już prawo do wystąpienia do PFR-u, a 24% nie. Tak? No ale był to jakaś reguła. A dzisiaj mamy taką oto pomoc, też pewnie w zamyśle innowacyjną, bo to są środki unijne, że marszałek ogłasza podział środków. I to kolejni marszałkowie to robią, kolejne wtopy, kolejne nerwy wszystkich. Otóż trzeba się zalogować przez internet od momentu godziny W i jak się przedsiębiorca zaloguje i wypełni formularz, to tą pomoc dostaje. Oczywiście w kilku województwach trwało to 30 sekund albo półtora minuty, bo ludzie sobie co bardziej sprytni robili tak zwane maszyny do logowania i tak dalej, i tak dalej. I teraz sytuacja jest taka, jeden ma warsztat samochodowy, drugi ma warsztat samochodowy w tym samym mieście. Jeden był sprytny i uzyskał tą pomoc albo miał szczęście, a drugi nie. Czy ten, co uzyskał pomoc, nie wykończy teraz ekonomicznie tego, co nie uzyskał? No proszę Państwa, jeżeli tak będziemy stosowali taką pomoc, to my nic nie osiągniemy. No, innowacji też nie osiągniemy. Po prostu będzie to deregulowanie całego systemu, demotywowanie ludzi do pracy i tak dalej.
Bardzo trudne kwestie, o których Pan mówi. I myślę, że nawet na tak doskonałej uczelni jak SGH, no panowie mogą zaproponować politykom jakieś rozwiązanie, ale pytanie, czy politycy będą mieli ochotę je przyjąć. Zresztą chciałbym powiedzieć panom, że niestety czas nam się zaczyna powoli kończyć.
Ale jeśli można, panie tak? redaktorze, bo ja w tej turze nie uczestniczyłem,
tak?
A tutaj za bardzo ważne kwestie zostały poruszone, żeby tak zostawić je bez komentarza. To znaczy tak, to a propos MŚP. Czyli można by to spuentować, pewnie słusznie, sektor MŚP oczekuje ładu podatkowego. Tylko z drugiej strony też pamiętajmy, że takie mocne różnicowanie też zakłóca w pewien sposób zasadę równości. No, teraz jeśli spojrzymy na rozwiązania dedykowane tym małym podmiotom, to jednak pewne możliwości są. Bo zauważmy, to pan doskonale wie, że ten mały przedsiębiorca może wybrać formę opodatkowania, która mu najbardziej odpowiada, która dla niego jest najkorzystniejsza podatkowo.
A w jaki sposób?
No jak to w jaki sposób? No może jeśli spełnia warunki, mogą to być formy ryczałtowe, czy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy karta podatkowa.
Musi spełnić określone warunki.
250 tysięcy euro w tej chwili.
No dobrze, no ale to teraz byśmy musieli sprawdzić, jaki jest ten przeciętny przedsiębiorca i jakie generuje, prawda, przychody. Ja swego czasu analizowałem ten problem. Przyznam, że dosyć już dawno, bo w tej chwili naukowo się czym innym zajmuję, ale z tego, co pamiętam, gro rzeczywiście przedsiębiorców było pod tym limitem.
500 tysięcy firm.
I mogły z tego skorzystać, tylko ja powiem tak. Z badań, które swego czasu realizowałem, nie uważam, że ten limit, o którym tutaj mówimy, który swego czasu był podawany, był w polskich złotych, potem była to równowartość 150 tysięcy euro, prawda, teraz 250, że on by był, miałby być tym decydującym o wyborze. Tu jest kwestia innych elementów, bo proszę zwrócić uwagę, w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych ten przedsiębiorca nie uwzględnia kosztów. Prawda? I teraz pytanie, jakie on koszty generuje? Bo jeżeli on generuje wysokie koszty, a najczęściej te koszty są właśnie na wyższym poziomie, to on podatkowo traci. I może się okazać taka wręcz absurdalna sytuacja i to w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i karty podatkowej, że on za to uproszczenie płaci. W jaki sposób płaci? Bo jego obciążenie może być na wyższym poziomie niż w sytuacji, prawda, gdyby zdecydował się na zasady ogólne.
Ale, jeśli mogę, bo tak ciekawą powiem panu sytuację, tak żeby rozruszać na to nasze spotkanie.
Cały czas to robimy.
No oczywiście, to po pierwsze, jak będzie wprowadzona dobrowolność na wysokim poziomie, to w Pendolino w pierwszej klasie będzie pan miał o połowę miejsc zajętych, a samochody służbowe, które będą zakupowane do firm, będą, gwarantuję panu, w granicach 80 tysięcy, a nie 160. To jest raz. Dwa, miałem taką sytuację, już kończę. Zgłosił się przedsiębiorca, przyszedł urząd skarbowy do niego i wyrzucił mu z kosztów podatkowych koszenie trawnika za firmą. Za to przed firmą mu uznał za koszt podatkowy. Więc przedsiębiorca, który idzie na ryczałt, to jeszcze patrzy pod takim względem. Nie ma kontroli, ma z głowy, nie użera się z głupimi urzędnikami i tak dalej, i tak dalej.
W pewien sposób upraszcza, tak, oczywiście. Natomiast jeśli chodzi o innowacje, bo tutaj pan redaktor ten problem podniósł, też, znaczy tu zgodzę się z panem, że rzeczywiście one nie powinny, znaczy te rozwiązania podatkowe, one nie powinny być tymi decydującymi, tymi kluczowymi, bo jest to niebezpieczeństwo takiej, powiedziałbym, racjonalności podatkowej. Wejście, jak to ekonomiści, podatkowcy nazywają, właśnie taka racjonalność podatkowa za wszelką cenę, tak? Tu, żeby nie było wątpliwości, o inwestycjach, które zamierzamy zrealizować, powinny decydować rachunek ekonomiczny, prawda, opłacalność i uzasadnienie, prawda, uzasadnienie gospodarcze, społeczne dla danego podmiotu. Ale uważam, że dobrze skonstruowane preferencje, tu muszą być spełnione pewne warunki. Kwestia chociażby, że nie może być ich za dużo, bo w Polsce, jak ja tu od razu, tak jak pan profesor nawiązał do raportu SGH, ja też pozwolę sobie to zrobić, z racji tego, że w tej części, którą przygotowałem z zespołem, zajmowaliśmy się i podatkami dochodowymi, i właśnie preferencjami podatkowymi, które teoretycznie powinny wspierać działania proinnowacyjne. I teraz ten nasz przegląd no, uzasadnia mnie do stwierdzenia, że na przestrzeni tego okresu, tych 30 lat, w wielu systemach takie rozwiązania były stosowane. Natomiast co istotne, reagowano dosyć szybko. Jeżeli rzeczywiście okazało się, że dana preferencja się nie sprawdziła, to na siłę, prawda, tego rozwiązania, przepraszam za kolokwializm, nie trzymano. Takim dobrym też przykładem, jeśli chodzi o nasz tutaj system polski, jest funkcjonująca przed ulgą na badania i rozwój ulga na nabycie nowych technologii. To nie był dobry pomysł i ustawodawca rzeczywiście zdał sobie z tego sprawę i konstruktorzy systemu zaproponowali zmianę, żeby promować nie tych, którzy nabywają,
ale tych, prawda, którzy generują coś, tworzą, prawda? Więc ja tu uważam, że to powinien być taki dodatkowy impuls, nie decydujący, ale dodatkowy impuls podatkowy.
Panowie, mam jeszcze ostatni temat, na który się umówiliśmy. Kwestia uszczelnienia CIT-u i właśnie pytanie, czy ten CIT uszczelniać, ponieważ państwo potrzebuje pieniędzy, zwłaszcza teraz, czy odwrotnie, ponieważ wiemy, że aparat ściągający CIT jest ogromny, wpływy do Skarbu Państwa są z tego tytułu niewielkie, a może właśnie go rozszczelnić, obniżyć, spowodować sytuację, w której ludzie chętnie płaciliby niższy CIT i na przykład robić jakieś tam wyrywkowe kontrole.
Ja się pozwolę rozpocząć tę dyskusję, no bo zostały tezy rzucone. Po co utrzymywać aparat skarbowy? Ten aparat skarbowy, który jest utrzymywany, on jest utrzymywany do egzekwowania CIT-u, PIT-u, VAT-u, a więc mamy, jakby powiedzieć, tu jeden aparat skarbowy. To jest, jakby powiedzieć, po pierwsze. Po drugie, jeżeli byłoby to takie proste, że możemy zlikwidować podatek dochodowy, no to myślę, że pół świata cywilizowanego by to uczyniło. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, jeżeli chodzi o stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Proszę Państwa, no, funkcjonujemy w Unii Europejskiej i mamy też coś takiego jak konkurencję podatkową, a więc musimy balansować z jednej strony obniżanie stawek podatkowych. Oczywiście one się dzieją, bo przecież część podatników podatku CIT może się opodatkować 9% stawką. Natomiast musimy patrzeć, gdzie znajdujemy się w przedziale całej Europy, tak żeby jednak nie wylać dziecka z kąpielą. Proszę Państwa, uszczelnienie luki CIT jest niezwykle trudne. Gdyby to było takie łatwe, to już dawno by nie było tematu. Luka VAT teoretycznie była bardzo prosta. Mieliśmy zorganizowane grupy przestępcze, sprzedaż, kradzież, etc. i tak dalej.
Ciągle wychodzą nowe teraz. Państwo bardziej radykalnie ściga przestępców VAT-owych, jest dużo spraw teraz.
Oczywiście, ale umówmy się, to konstrukcja była bardzo prosta. Natomiast przy podatkach dochodowych od osób prawnych w całej Europie, no już jest bardziej skomplikowana historia, bo wchodzą tutaj kwestie transferów pomiędzy państwem a państwem, szczególnie do państw, gdzie są bardzo niskie stawki podatkowe, tak zwane raje podatkowe. A pamiętajmy, proszę Państwa, że zaczynamy żyć w takiej erze, że w Europie, w Unii Europejskiej wiele państw korzysta, jakby powiedzieć, z tego pewnego rodzaju uprzywilejowania, wprowadzając rozwiązania takie jak w rajach podatkowych. No to przecież widzicie Państwo, i Luksemburg bardzo często się słyszy, Irlandia, no to już jest, jakby powiedzieć, bardzo znany przykład, gdzie podatek dochodowy można obniżyć nawet do 0,01% w świetle prawa. Więc, proszę Państwa, tu jest jakby bardzo proste, nie ma prostego rozwiązania, bo jeżeli jakby powiedzieć, albo obniżymy, albo podwyższymy, po prostu musimy jakby powiedzieć przyjąć bardzo inteligentny system, który będzie, tak jak powiedziałem, z jednej strony zwracał uwagę na tych małych i średnich podatników CIT i inne rozwiązania w stosunku do nich stosować, czy nawet reformę, a inną do dużych podmiotów, no, które wykorzystują tą sytuację. Więc problem jest niewątpliwie ciekawy, interesujący, tym bardziej, że będzie to przedmiotem pewnie dyskusji na jutrzejszym panelu.
Mogę? Ani zmniejszyć, ani zwiększyć, tylko zmienić jego charakter. Otóż wymaganie od korporacji, żeby płaciły CIT, to jest wymaganie od psa, żeby zaczął latać. Nie ma szans, żeby zapłaciły CIT dokładnie z tego dochodu, który mają. To jest przetrenowane w całej Europie, to pan profesor też mówił, jak nie tak, to inaczej, jak nie przez ceny, to przez koszty i ta ucieczka będzie cały czas, a my będziemy gonili króliczka. Otóż mówiliście Państwo o podatku cyfrowym. Otóż gdybyśmy zaproponowali w Polsce zwolnienie tych firm z CIT-u w zamian za podatek właśnie przychodowy, cyfrowy go czy inny, w wysokości dla na przykład 1,5%, to ja Państwu gwarantuję, że mielibyśmy tu wszystkie korporacje światowe w Polsce. Dlatego, że przy ich dochodowości ten podatek by im się niezwykle opłacał. To jest tylko kwestia skalkulowania stawki, żeby to się opłacało w Polsce, ale oczywiście reakcja pozostałych krajów Unii Europejskiej będzie taka, że tego nie wprowadzimy. Powinniśmy iść właśnie w tym kierunku. O ile podatek ryczałtowy od przychodów dla MŚP może być dobrowolny, o tyle dla korporacji powinien być przymusowy. Był już kiedyś trenowany przy podatku handlowym taki pomysł, zresztą wtedy byłem posłem i byłem jego zwolennikiem, żeby był to podatek handlowy odliczany od CIT-u. Oczywiście nie zgodzono się na to, jest teraz jakby dodatkowym podatkiem. Gdyby wprowadzić podatek ryczałtowy dla korporacji, okazałoby się, że mamy w budżecie policzalną kwotę co roku. Okazałoby się, że system się tak ustabilizuje, że wszyscy byliby zadowoleni, także i na końcu korporacje, bo miałyby z głowy, zapłaciłyby, nie byłoby kontroli. Przecież tam ciągle te kontrole siedzą, ciągle są sprawy w sądach i tak to na okrągło się toczy.
Jeśli można, co prawda ja tak patrzę, że ten czas już pomału...
Czas nam się właśnie kończy i temat jest interesujący. Chciałbym Państwa zachęcić do pytania.
Panie redaktorze, jeśli Pan pozwoli, tak, bo w tej turze też chciałbym ostatni w jakiś sposób się wypowiedzieć. To znaczy tak, nie można systemów podatkowych, żeby nie było wątpliwości, skali fiskalizmu porównywać na podstawie nominalnego opodatkowania, prawda? Więc te 19% czy 9% nie jest taką miarą właściwą. My, tak jak ja dzisiaj też sygnalizowałem na prezentacji raportu, nasz zespół poruszył ten temat, badając właśnie konwergencję w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Przyjęliśmy zupełnie inne parametry, które rzeczywiście rzetelnie umożliwiły nam tę ocenę. Natomiast tak na koniec pozwolę sobie tak jednoznacznie, żeby nie było wątpliwości, zgodzić się z panem rzecznikiem. Też uważam, nawiązując do teorii optymalnego opodatkowania, że podatek dochodowy jest podatkiem szkodliwym.
Proszę Państwa, następny panel już się powinien rozpocząć. Temat jest bardzo ciekawy. Chciałbym jeszcze raz zachęcić do pytania panelistów. Oczywiście w maseczkach, po zdezynfekowaniu rąk i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo.